Dobry wieczór, przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Utajniony raport Państwowej Inspekcji Pracy oskarżał wszystkich, państwo polskie, jego instytucje, armatora, kapitana, wreszcie załogę, która myślała tylko o sobie. O największej katastrofie morskiej w powojennej Polsce, zatonięciu promu Heweliusz, książkę napisał szczeciński dziennikarz Adam Zadworny. O tajemnicy katastrofy na Bałtyku porozmawiamy dziś z autorem Adamem Zadwornym w historycznej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Miał opinię statku pechowego. Nic dziwnego, liczba zdarzeń z jego udziałem była naprawdę imponująca. Prom samochodowo-kolejowy Jan Heweliusz niespełna 3 tygodnie po wyruszeniu w pierwszy rejs w lipcu 1977 roku uderzył o nadbrzeże Wisztat. To był początek całej serii niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, które zakończyły się tragedią Heweliusza. Prom zatonął w styczniu 1993 roku w czasie rejsu ze Świnoujścia do Isztat podczas potężnego sztormu. Zginęli wszyscy pasażerowie i większość załogi. Ale czy rzeczywiście to żywioł pokonał wtedy Heweliusza? Co tak naprawdę stało się w tę styczniową, mroźną noc na Heweliuszu? Dlaczego inne promy, które pokonywały podobną trasę na Bałtyku w tę noc? Silesia, bliźniaczy Kopernik, Nieborów, jednostki handlowe, innych bander przetrwały sztorm i dopłynęły szczęśliwie do portów. Historię promu w swoim reportażu opisał Adam Zadworny, dziennikarz szczeciński związany z Gazetą Wyborczą, autor wielu tekstów i książek o Pomorzu Zachodnim. W studiu Polskiego Radia w Szczecinie nasz gość, autor książki Adam Zadworny. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku. Taki tytuł nosi pana książka. Reportaż śledczy, w którym odtwarza pan nie tylko historię tego feralnego promu, ale także historię ludzi z nim związanych. Śledztwo w sprawie jego zatonięcia, proces, jaki się odbył, także te skrywane przez lata tajemnice dotyczące Heweliusza. Mimo ponad 30 lat, które upłynęły od czasu katastrofy, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Heweliusz zatonął, nie ma. Czy dlatego, że o pewnych rzeczach, które dzieją się na morzu, po prostu się nie mówi? Jak stwierdził jeden z cytowanych w pana książce marynarzy. No ale zacznijmy od zainteresowania tematem decyzji o prześledzeniu raz jeszcze tej w sumie mocno zagmatwanej 16-letniej historii istnienia Heweliusza.
No tak, ja dobrze pamiętam ten dzień 14 stycznia 1993 roku i ten chaos informacyjny, w jakim się znalazłem jako początkujący dziennikarz. Doskonale też pamiętałem to, że kolejne wyroki wydawane przez Izby Morskie w sprawie katastrofy Heweliusza różniły się od siebie i tak naprawdę z tego ostatniego wyroku wydanego przez odwoławczą Izbę Morską w Gdyni nie dowiedzieliśmy się, jaka na pewno była bezpośrednia przyczyna jego zatonięcia. Prawdopodobnie nie napisałbym tej książki, gdyby nie fakt, że sam pochodzę z marynarskiej rodziny. Mój ojciec całe zawodowe życie pracował jako oficer, a później kapitan żeglugi wielkiej na statkach polskiej żeglugi morskiej. Ja wychowywałem się w domu, gdzie o katastrofach, o śmierci na morzu się regularnie mówiło. W katastrofach, takich dwóch głośnych katastrofach z lat 80. statków Kudowa-Zdrój, Busko-Zdrój zginęli jacyś koledzy ojca. I ten temat zawsze wracał, więc ta historia Heweliusza jakoś we mnie tkwiła. Poza tym to świetna historia na książkę, bo w niej jest wszystko, czego autor potrzebuje do napisania książki. Jest bardzo dobry, interesujący, wielowymiarowy bohater, czyli kapitan Andrzej Łasiewicz, który w dodatku jako jedyny kapitan po II wojnie wybrał honorową śmierć. Najpewniej poszedł na dno ze swoim statkiem. Jest tajemnica właściwie, kilka tajemnic. Nie obiecywałem sobie wiele, siadając do dokumentacji i zaczynając czytać akta, no ale okazało się, że jest jeszcze wiele do odkrycia.
No właśnie, bo tak jak powiedziałam, tak do końca nie jesteśmy w stanie być może wyjaśnić szczegółowo przyczyn, dla których Heweliusz zatonął. Z prostej przyczyny, no żeby coś udowodnić, trzeba mieć dowody na to, a z tymi dowodami bywa różnie. Pana dziennikarskie śledztwo zaczął pan od gromadzenia oczywiście materiałów, od przeglądnięcia dziesiątków akt ze śledztwa, akt procesowych, artykułów też pisanych przez innych dziennikarzy, bo o zatonięciu Heweliusza pisało bardzo wiele. celu. No ale żeby rozwiązać zagadkę albo przybliżyć się do rozwiązania tej zagadki, trzeba było prześledzić wszystko raz jeszcze, zebrać te wątki. Dotarł pan też do osób, te, które jeszcze żyją, które przeżyły katastrofę na Heweliuszu, ale także do rodzin marynarzy, którzy zginęli. Więc ogrom materiału, jaki pan musiał zgłębić, no jest imponujący też.
Przyznam się, że kiedy wybierałem się z rodzinnego Szczecina do Gdyni, bo tam znajdują się akta wszystkich trzech procesów przed izbami morskimi, założyłem, że zostanę tam na 3, może 4 dni, bo ten czas powinien wystarczyć do przeczytania tych akt. Na miejscu okazało się, że to 29 opasłych tomów, często po 300, po 400 stron, więc samo czytanie tych akt, i to nie wszystkich, zajęło mi na początku 2 tygodnie. Kolejną rzeczą, którą musiałem zrobić, no to dotarcie do ocalałych marynarzy. Wszyscy wiemy, że katastrofę przeżyło 9 osób, ale nie było takie proste, żeby ustalić, ilu z nich w tej chwili żyje, mimo tego, że my żyjemy w dobie internetu. Okazało się, że 6. Stan jednego z nich, przewlekła choroba, nie pozwala na to, żeby z nim rozmawiać, więc pozostało mi 5. Ja muszę powiedzieć, że ja nie miałem takiej ambicji, żeby stać się jednoosobową podkomisją, misją śledczą do sprawy katastrofy Heweliusza, bo taka osoba istnieje. To jeden z bohaterów mojej książki, kapitan żeglugi wielki Marek Błusion. Od 3 dekad na własną rękę próbuje jakby rozwikłać tajemnicę Heweliusza. Bardziej zależało mi na odkłamaniu tej historii. Dość szybko zorientowałem się, że ona jest zakłamana, i to na wielu płaszczyznach. Ja już pierwszego dnia w aktach śledztwa, które początkowo prowadził sędzia Wunsz z Izby Morskiej w Szczecinie, znalazłem pewien odręczny list. I był to list napisany przez panią Teresę Pycińską, wdowę po radiooficerze Leszku Pycińskim, który zginął w tej katastrofie. I ona w tym liście opisuje swoją ostatnią rozmowę z mężem, jaka miała miejsce 2 dni przed katastrofą. On wtedy przez telefon, mało kto miał wtedy komórkę, więc dzwonił do niej z budki telefonicznej na nabrzeżu w Świnoujściu. Powiedział jej, że, no, że czują się niebezpiecznie z tego powodu, że 2 dni wcześniej uderzyli w nabrzeże Wisztat, mają rozstrzelioną furtę rufową, goni ich fala, on użył takich słów. Ta fala mogła ich po prostu podtapiać ze względu na tą nieszczelność, i że na pewno będzie zmustrowywał, czyli schodził z tego promu, i to jeszcze przed końcem 14. Marynarze tak, w ich żargonie to tak nazywała się zmiana, bo oni pracowali na Heweliuszu w systemie dwuzmianowym. 14 dni na morzu, 14 w domu. I jakimś cudem ten list przetrwał, zachował się, mimo tego, że podobne listy w tajemniczych okolicznościach zniknęły. A zachował się prawdopodobnie dlatego, że wdowa po radiooficerze wybrała się na proces przed Izbą Morską w Szczecinie i na oczach zebranej tam sali, kilkuset osób, do 300 osób śledziło ten pierwszy proces, wręczyła ten swój list składowi orzekającemu. Ja to nawet sprawdziłem, bo wszystko w tej sprawie musiałem sprawdzać, i znalazłem świadków, którzy zapamiętali tę scenę, w której Teresa Pycińska przynosi ten list właśnie. To jedna z takich okruchów tej historii, tylko ten list, ale świadczący o tym, jak wiele było w historii Heweliusza do odkłamania, bo historia jego furty rufowej uszkodzonej 4 dni przed tą tragedią też jest zakłamana.
Ten list żona radiooficera napisała 30 czerwca 1993 roku, i w tym liście ona dokładnie napisała tak, przytaczając słowa męża: przy większej fali może nas zalewać, jest niebezpiecznie i będę zmustrowywał. To właśnie ten list, o którym pan mówi. Nie jesteśmy w stanie poruszyć wszystkich spraw związanych z Heweliuszem, bo to jest pana książka, ale oczywiście trzeba byłoby zacząć od początku, czyli od tego, dlaczego właściwie Heweliusz był promem pechowym? Dlaczego mimo właściwie wielu wad technicznych pływał 16 lat? Ten ostatni rejs 13 na 14 stycznia 1993 roku to był jego 5087 rejs. Kusił los, można powiedzieć. Jakim promem był Heweliusz?
W aktach Izby Morskiej odnalazłem listę oficjalnych, zaznaczam oficjalnych, poważnych wypadków i awarii Heweliusza. Jest ich tam 26. To trudno mi było oprzeć się wrażeniu, że one wszystkie składają się jakby w samospełniającą się przepowiednię. Ja już wcześniej słyszałem, że to był pechowy prom. Niektórzy mówili, że wręcz, że ciąży nad nim jakaś klątwa. Niektórzy z marynarzy nazywali go pływającą trumną, no bo właśnie ze względu na te liczne wypadki. Do tego jeszcze trzeba dodać to, że na tej liście nie ma wszystkich sytuacji niebezpiecznych związanych z Heweliuszem, bo on miewał tak zwane szlagzajty. W żargonie marynarzy oznaczają one takie nagłe, niekontrolowane przechyły na pełnym morzu, które o mały włos już wcześniej, w latach 70. go nie zatopiły. No trzeba by zacząć od początku. Heweliusz został zbudowany w 77 roku w porządnej norweskiej stoczni jako brat, bliźniak zbudowanego 3 lata wcześniej promu Mikołaj Kopernik. Ale on nie do końca był bliźniakiem, ponieważ polskie linie oceaniczne wymyśliły sobie, że na tym samym kadłubie powstanie jeszcze jeden pokład, co umożliwiło zbudowanie większej ilości kajut dla kierowców tirów, bo to głównie oni podróżowali tym promem do Szwecji i ze Szwecji do Polski. To sprawiło, że niebezpiecznie podniósł się jego środek ciężkości. Niektórzy z kapitanów, z którymi rozmawiałem, właśnie tym tłumaczyli kłopoty ze sterownością i statecznością przede wszystkim tego promu. Jeden z nich użył takiego zdania: ten prom nerwowo człowieka wykańczał. Miał na myśli to, że do 10 stopni w skali Beauforta to jeszcze było ok, ale kiedy wiał silniejszy wiatr, czyli praktycznie każdej zimy na Bałtyku, zaczynały się poważne kłopoty z Heweliuszem. I takich rzeczy było więcej, bo do tego można jeszcze dodać taką piętę achillesową tego promu, jakim był system antyprzechyłowy. I nie tylko. Dość powiedzieć, że 3 tygodnie po wypłynięciu pierwszy rejs Heweliusz zaliczył pierwszy wypadek, a później jeszcze były tak bardzo poważne sytuacje jak przechył Wisztat, po którym już wtedy mały włos nie poszedłby na dno w portowym kanale, jak bardzo groźny pożar i inne sytuacje.
No tak, ale zdarzał się skutrami rybackimi, miał awarię silnika. No ten pożar, o którym pan mówi, to on też wydaje się, że dla wyjaśnienia tej sytuacji związanej właśnie z katastrofą w 93 roku, ten pożar, do którego doszło w latach 80., jeśli się nie mylę, no też był kluczowy, dlatego że po tym pożarze oczywiście Heweliusz przechodzi remont w stoczni w Hamburgu i wtedy ten pokład, no, nadpalony czy spalony, został pokryty kilkudziesięcioma tonami betonu, więc możemy sobie wyobrazić, jak taki beton wylany na pokład, no w dość dużej ilości, jak wpłynął na stateczność tego promu również. No tego konstruktor przecież nie mógł brać pod uwagę, kiedy projektował ten prom w 77 roku.
Tak, to jest jedna z ważniejszych rzeczy w tej historii. Wrzesień 86 roku na Heweliuszu i to na pełnym morzu, w dodatku w czasie sztormu, wybucha bardzo groźny pożar. Oczywiście, jak to na tym promie, prawie wszystko odmawia posłuszeństwa, nie działa system pomp awaryjnych, zraszanie nie działa. Dopiero inne statki, które napłynęły na pomoc Heweliuszowi, zgasiły ten pożar. On został wyremontowany w ówczesnych Niemczech Zachodnich, w stoczni remontowej w Hamburgu. No i ktoś, pewnie nigdy nie dowiemy się, nie poznamy tych okoliczności, bo te dokumenty nie istnieją, podjął decyzję o tym najpewniej z powodów finansowych, żeby było tak, żeby nadpalony pokład wyrównać betonem. Tego betonu według kapitana Busia mogło być nawet 120 ton. Dla potężnego statku, jakim był Heweliusz, 120 ton w postaci ładunku, czyli wagonów kolejowych albo tirów, to niewiele, ale one znajdują się na pokładach towarowych. Ten dolny jest pod powierzchnią wody. Natomiast jeśli te 120 ton jest zawieszone bardzo wysoko, kilkanaście metrów powyżej lustra wody, no to zmienia jego środek ciężkości. Co gorsza, to wyszło dopiero w trakcie procesów. Wbrew przepisom, po tym remoncie dokonanym w Hamburgu, nikt nie zrobił tak zwanych prób przechyłowych, które miałyby stwierdzić właśnie, czy i w jakim stopniu zmienił się środek ciężkości tego promu. Po prostu odstąpiono od tego. Mimo tego Polski Rejestr Statków, czyli taka instytucja, która odpowiada za dopuszczenie statków do tego, żeby mogły wychodzić w morze w ogóle, dopuściła go do pływania. To jest fatalne zaniedbanie. Jedno z wielu fatalnych zaniedbań, które moim zdaniem tej nocy, kiedy mieliśmy huragan na Bałtyku, przyczyniły się do tej tragedii.
16 lat mimo tych wad technicznych, które wykrywano po kolei i błędów, które były popełniane przy kolejnych remontach, 16 lat pozwolono Heweliuszowi jednak pływać. Właścicielem Heweliusza były Polskie Linie Oceaniczne. W 1991 roku właścicielem stała się Euroafrika. To jest taki twór, firma wyodrębniona właśnie ze struktur Polskich Linii Oceanicznych. A ani Polskie Linie Oceaniczne, ani Euroafryka nie przeprowadzały, czy nie informowały o tych wadach technicznych. Po prostu, no, można powiedzieć wprost, no, właściwie ukrywały te wady techniczne, o których przecież chyba musieli wiedzieć.
Euroafryka była jego armatorem, użytkownikiem tego promu, jakby dzierżawiła go od PLO. Ale rzeczywiście, no, ta historia zakłamywania tych wad, tych niebezpiecznych sytuacji, no, ma swoje korzenie w PRL i wtedy możemy to jeszcze jakoś wytłumaczyć. No bo w komunistycznej Polsce nie mówiło się, nie pisało się bez zgody cenzury o wypadkach w państwowych przedsiębiorstwach. Głównie takie firmy mieliśmy wtedy. No i jeden z bohaterów mojej książki, profesor Faryś, historyk, który krótko pracował w urzędzie cenzorskim, powiedział kiedyś, że w PRL nawet liczba katastrof była reglamentowana. To znaczy, jeśli w pewnym miesiącu wykoleił się w Polsce pociąg, to można było napisać tylko o tym jednym wykolejeniu się, albo jeśli wykoleił się kolejny, to już nie można było o tym pisać. To dzisiaj brzmi jak żart z jakiejś komedii. Ale taka była prawda. Natomiast trudniej znacznie jest wytłumaczyć, dlaczego w latach 90. ta fatalna historia, ta czarna karta tego promu była dalej w jakiś sposób skrywana. No, pobawmy się w szukanie przyczyn tej sytuacji. Moim zdaniem jedna jest taka, że Polskie Linie Oceaniczne były wtedy w fatalnej sytuacji, po prostu nie odnalazły się w tej nowej, wolnorynkowej rzeczywistości, wyprzedawały swoje statki. Tuż przed tym, jak zatonął Heweliusz, to dwa statki PLO, Gwardia Ludowa i Grunwald, przeszły pod białoruską banderę. Jak wiemy, Białoruś nie ma dostępu do morza, po prostu utworzono taką spółkę w Mińsku w tym celu, żeby uciec przed opłatami do kraju, gdzie te opłaty są niższe, więc trwała też wojna, walka, po prostu o polską banderę. Dlatego też później, kiedy już doszło do tej tragedii, to państwo polskie robiło wszystko, żeby jego instytucje nie zostały skompromitowane. Broniło interesów państwowego armatora i państwowych instytucji, a nie ofiar.
Mówimy tutaj o tym, że ten prom był pechowy, określany też przez marynarzy, przez ludzi, którzy na nim pływali, jako prom pechowy, jako pływająca trumna. A jednak ludzie pchali się na ten prom do pracy. A jednak praca na Heweliuszu zaliczana była do tych atrakcyjnych. Oczywiście w czasach PRL-u możemy sobie wyobrazić dlaczego, ponieważ jednak ten prom kursujący na trasie Świnoujście-Isztat, czyli do Szwecji, no, był atrakcyjny ze względu na ten pobyt w porcie w Isztat, w porcie Szwecji. No i można było, krótko mówiąc, na tym nieźle zarobić, ale po 89 roku, już po transformacji, praca na Heweliuszu też była atrakcyjna dla wielu. Z tego samego powodu, czy z innego?
Powody były dwa. Po pierwsze, na Heweliuszu były dodatkowe pieniądze i w pewnych okresach to były naprawdę duże pieniądze z tak zwanego marynarskiego handlu, inaczej mówiąc przemytu. Niektórzy z członków załogi Heweliusza zbudowali sobie domki jednorodzinne za te właśnie pieniądze nieoficjalne. Drugim powodem, dla którego wszyscy paradoksalnie chcieli pływać na tej pływającej trumnie, no to był system czternastek i marynarze zmęczeni już wielomiesięcznymi rejsami na statkach handlowych Polskich Linii Oceanicznych, zmęczeni rozłąką z rodziną, chcieli trochę odpocząć, więc dla niektórych to była pewnego rodzaju nagroda praca o Feliuszu, no bo tylko 14 dni na promie i później aż 14 dni w domu, za ten okres tak samo płatnych. Więc to była atrakcyjna praca, do tego stopnia atrakcyjna, że jeszcze w latach 80. pod koniec tej ostatniej dekady PRL-u, jak mi mówiło kilka osób, w kadrach PLO trzeba było zapłacić łapówkę, żeby dostać się na Heweliusza, więc była długa kolejka chętnych na pokład tego statku.
Chociaż akurat w tę feralną noc nie wszyscy planowali, że będą płynąć Heweliuszem. Pan wspominał tutaj Teresę Pycińską, jej mąż, który zginął, radioficer, który zginął w tej katastrofie. Wcale nie miał płynąć wtedy na Heweliuszu, ale dostał pilny telefon, zawiadomienie, że powinien zastąpić, czy chciałby zastąpić, czy musi zastąpić nieobecnego innego radioficera, który z jakichś niewiadomych przyczyn na Heweliuszu się nie pojawił. No i to tak bywało też w tej pracy. Pan próbuje zrekonstruować w swojej książce te wydarzenia, do których doszło w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku. Ta rekonstrukcja jest bardzo dokładna. Właściwie ten opis tych wydarzeń, do których doszło w nocy, pan rekonstruuje niemalże, no nie powiem minuta po minucie, ale prawie że. Wszystko zaczyna się o godzinie 1:50, kiedy na mostek kapitański przychodzi trzeci oficer oficer, 39-letni Janusz Lewandowski, ma rozpocząć wachtę o 2 w nocy. Ta tragedia Heweliusza rozgrywa się między 2 w nocy, a właściwie 5:12, jak pan podaje, kiedy o 5:12 Jan Heweliusz przewraca się do góry stępką. Woda wypełnia kolejne pomieszczenia i korytarze, odbierając życie tym, którzy nie wydostali się z promu. 3 godziny, w którym ludzie znajdujący się na promie starają się walczyć o życie. Nie udaje się, bo powodów jest wiele, nie tylko te, o których wspomnieliśmy, nie tylko jednak wady techniczne tego promu, choć kluczowe. No i jeszcze musimy tutaj włączyć ten huragan, w którego oko dostaje się Heweliusz w tę noc.
No tak, bo poza katastrofą Heweliusza mamy do czynienia z przede wszystkim z niezwykłymi rozmiarami tej tragedii, to znaczy z olbrzymią ilością ofiar, która stawia ją na pierwszym miejscu pod względem ilości ofiar po II wojnie światowej, jeśli chodzi o polską żeglugę. No, kiedy zaczynałem pracę, miałem taki szkielet w postaci dość ogólnego scenariusza przebiegu tej katastrofy, który powstał w Szczecińskiej Izbie Morskiej na podstawie zapisów rozmów z stacjami brzegowymi, zapisów rozmów kapitana Łasiewicza z innymi promami w tych gorących minutach, kiedy już prom przetychylał się i tonął. Ja postanowiłem to wszystko wypełnić treścią, ale ponieważ to nie beletrystyka, czyli reportaż, więc każda ze scen, nawet mikroscen, musiała być prawdziwa. Niektóre z osób na spotkaniach autorskich pytają mnie na przykład, skąd ja wiem, że akurat 8 minut po godzinie 5 drugi mechanik Janusz Lamek spojrzał na zegarek. No, a wiem to stąd, że miałem takie szczęście reporterskie, że jako pierwszy dziennikarz dostałem zgodę na wgląd w akta śledztwa ówczesnej prokuratury wojewódzkiej w Gdańsku, które zostało umorzone oczywiście. I tam znalazłem bardzo szczegółowe, bardzo drobiazgowe zeznania składane tuż po katastrofie przez uratowanych. Zastanowiło mnie nawet, dlaczego te zeznania są aż tak bardzo szczegółowe. Dość szybko zrozumiałem, że śledztwo, które prowadziło kilku prokuratorów, ono wyglądało w ten sposób, że ci prokuratorzy nie mieli pojęcia o shippingu tak zwanym, o pływaniu na statkach w ogóle, o morzu, o pracy promu, więc wszystko wydawało im się tajemnicze, dziwne, nieznane. Zadawali masę szczegółowych pytań i dlatego tam były takie drobne szczegóły. I kiedy ja dotarłem później do tego Janusza Lamka i zapytałem go o tą 5:08, to on mi powiedział, że on tej sceny nie zapomni do końca życia, bo to był taki moment, kiedy on kucał na leżącym już na wzburzonym morzu promie i podszedł do niego jeden z pasażerów, kierowca tira, który już się od niego nigdy nie odkleił tej nocy, poszedł za nim na tratwę, bo upatrywał w tym nadzieję na przeżycie i on go poczęstował papierosem i były to akurat papierosy Marlboro w miękkim pudełku, jak zapamiętaj, on odruchowo spojrzał na zegarek i stąd ta scena. Natomiast wracając do samych rozmiarów katastrofy, no to tych rzeczy, które się na to złożyły, jest bardzo wiele. No, chaos kompletny i bałagan w służbach polskich odpowiedzialnych za ratownictwo. No, dość powiedzieć, że jeden z dyżurujących w koordynacyjnym ośrodku ratowniczym w ogóle zbagatelizował sygnał o tonącym promie. Można go tłumaczyć w ten sposób, że on dyżurował od 8 rano, od 15 był na dyżurze sam, miał wiele wezwań związanych z huraganem i dyżurował już 20 godzinę, był śmiertelnie zmęczony. Wydawało mu się, że być może Niemcy panują nad tą sytuacją. On w ogóle nie powiadomił marynarki wojennej, która mogła wysłać helikoptery z bazy w Darłowie, bo uznał, że to lotnisko w Darłowie jest zamknięte. Ono było zamknięte, ale tylko dla normalnych celów. Natomiast w celu ratowania życia i zdrowia oni by polecieli. Nie polecieli, bo nie wiedzieli nawet, że mają lecieć. Dowiedzieli się o tym znacznie za późno. No, wicedyrektor Polskiego Ratownictwa Okrętowego w Gdyni dowiedział się o katastrofie dopiero o 7 rano, kiedy przyszedł do pracy na rutynowej odprawie. A prom wysłał Mayday o 4:36, jak wiemy. Były też takie drobiazgi. Jednym z tych wielu drobiazgów są zakończenia sznurówek, którymi zamykało się włazy w tratwach, bo tylko nielicznym udało dostać się na gumowe tratwy ratunkowe, ale i tam ginęli, bo one były wypełnione lodowatą wodą i umierali na skutek hipotermii, a w środku była woda, bo nie udało im się zamknąć tych tratw, bo po prostu były źle skonstruowane. Żeby zasznurować włas takiej tratwy, trzeba było chwycić w palce kołeczek, który miał średnicę mniej więcej papierosa. Możemy sobie wyobrazić, jak chwycić taki kołeczek, kiedy ma się całkowicie zgrabiałe, zamarznięte dłonie. Ci, którzy nie mieli zgrabiałych dłoni, to mieli z kolei na sobie kombinezony termiczne, ale one były zakończone, ich dłonie były takimi trójpalczastymi rękawicami, gumowymi, w tym momencie mokrymi od wody, więc oni również nie mogli ich uchwycić. No i dlatego to jest jeden z powodów, dla którego tych ofiar było aż tak wiele.
Kiedy dodamy jeszcze, że te kombinezony termiczne, które miały ratować przed wyziębieniem, właśnie przed hipotermią, że one też nie do końca były sprawne, powiedzmy to w ten sposób, że miały też swoje wady, że sklejały się, że ci marynarze nie wszyscy mogli je w całości na siebie ubrać, niektórzy w ogóle nie mieli do nich dostępu. Można powiedzieć, że w ogóle system bezpieczeństwa no, nie był przestrzegany. Właściwie nie było żadnych procedur, ale jeśli nawet były te procedury, to albo niewielu je znało, albo prawie nikt ich nie wykorzystywał. Myślę tutaj jednak o załodze, prawda? Bo to oni mieli dbać o bezpieczeństwo. Oczywiście też kluczowym tu bohaterem w tej całej historii jest ów huragan junior. 13 stycznia 1993 roku nad ranem na zachód od Zatoki Biskajskiej narodził się ów junior, huragan nazwany tym imieniem. Pierwszy huragan tego roku. Junior okazał się być potężnym huraganem, który właśnie spowodował też między innymi katastrofę Heweliusza, ale mimo, że tak jak pan powiedział, do tych huraganów, do wysokiej fali na Bałtyku dochodzi co roku podczas zimy. Tej feralnej nocy, oprócz Heweliusza na Bałtyku, na podobnej trasie były jeszcze trzy inne przecież promy. Był ten bliźniaczy Mikołaj Kopernik, była Silezja i był Nieborów. Kopernik i Nieborów wracały ze Szwecji do Polski, natomiast Silezja i Heweliusz płynęły w tę samą stronę. Tamte się uratowały. Oprócz tego na morzu w tym czasie, w jakiejś tam niedalekiej odległości, były też inne jednostki handlowe pływające pod innymi banderami niż polską banderą.
I to dużo mniejsze niż Heweliusz i one wszystkie ocalały. Właśnie dlatego, kiedy w kwietniu 93 roku komisja resortowa oficjalna zwołała konferencję prasową, na której byli polscy i zachodni dziennikarze z różnych krajów, to nikt nie uwierzył w jej oficjalny raport, bo raport brzmiał tak, że jedynym winnym tej tragedii jest siła wyższa, czyli huragan junior, którego na tej konferencji prasowej porównano do trąby powietrznej i właśnie w jej objęciach tej trąby miał się znaleźć prom Jan Heweliusz. Nie uwierzyła to przede wszystkim zachodnia opinia publiczna, bo przypomnijmy, że w tej tragedii zginęło wielu kierowców ze Skandynawii, z Niemiec, z Austrii i nie tylko. Nie uwierzyła w to ludzie morza w Polsce, nie uwierzyły w to wdowy. Dość szybko okazało się, że mieli rację, że nie wierzyli. Po prostu państwo polskie, reprezentowane przez tę komisję resortową, chciały zwalić winę na juniora, no bo huraganu nie da się postawić przed żadnym sądem. W ten sposób chciano jakby zakryć winę różnych państwowych instytucji, a było ich wiele. Ale już miesiąc później, bo w maju przecież Państwowa Inspekcja Pracy wydała bardzo rzetelny raport, którym obarczała właśnie wiele instytucji i armatora, i właściciela statku, i polski rejestr statku winą za tę tragedię, ale także częściowo załogę obarczyła odpowiedzialnością za rozmiary tej tragedii, bo znaczna część załogi po prostu wpadła w panikę i była zajęta ratowaniem własnego życia, a nie pomaganiem pasażerom. Ale ktoś, nie wiadomo kto, podjął wtedy decyzję, żeby tego raportu nie upubliczniać. Nieoficjalnie mówi się, że ta decyzja mogła zapaść nawet w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tego nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Pewne jest, że tego raportu opinia publiczna wtedy, w maju 93 roku, nie poznała.
Ale rozmiary tej tragedii, która była największa w historii powojennej w Polsce, też została powołana, o czym pan pisze, komisja rządowa do spraw właśnie wyjaśnienia sprawy zatonięcia. Na czele tej komisji miał stać wicepremier Paweł Łączkowski. W tej komisji był też jego zastępca, minister spraw wewnętrznych. Wtedy tę funkcję sprawował Andrzej Milczanowski. Pisał pan o rzekomym tajnym raporcie komisji rządowej, tymczasem nie było żadnego raportu komisji rządowej, a tym bardziej tajnego. Taki raport po prostu nigdy nie powstał.
Tak, to jedna z rzeczy, które po tych ponad 30 latach udało mi się wyjaśnić, bo wśród wielu spiskowych teorii, którymi oczywiście przez te 3 dekady obrosła ta tragedia, jest też taki święty graal, którego nikt nie widział, ale o którym wszyscy mówią, jaki miał być super tajny raport komisji rządowej. Taką komisję powołała ówczesna premier Hanna Suchocka. Ja po prostu to sprawdziłem. Dotarłem do Andrzeja Milczanowskiego, który zmarł kilka miesięcy temu, ale wtedy jeszcze żył. Spotkałem się z nim w jego domu w szczecińskiej dzielnicy Pogodno i on mi powiedział, że po prostu ten raport nie istnieje, a nie istnieje, nie powstał, ponieważ ta komisja nie prowadziła żadnych prac tak naprawdę. Ale nigdy o tym nie poinformowano opinii publicznej. I to tłumaczenie Andrzeja Milczanowskiego było bardzo racjonalne, bo on mówił mi, a cóż my mieliśmy robić? Woleliśmy oddać tę sprawę fachowcom, czyli Izbie Morskiej, bo przecież tam w składzie są kapitanowie żeglugi wielkiej, nie ma lepszych fachowców, więc nie próbowaliśmy tego nawet na własną rękę wyjaśnić. Pani premier Suchocka, wedle słów Andrzeja Milczanowskiego, nie zadawała zbędnych pytań, nie pytała o postępy w pracach tej komisji, więc ta komisja z niczym się nie wychylała. Żadnego raportu nie ma. To jedna z tych historii, którym mam wrażenie udało mi się odkłamać.
Ale Andrzej Milczanowski w tej rozmowie z panem mówi o jeszcze jednej ważnej sprawie. Przez te 30 lat nikt nie zapytał go o tę komisję. Czy ta komisja pracowała, czy powstał jakiś raport. Był pan chyba pierwszym dziennikarzem, który się do niego zwrócił z tym pytaniem.
Tak, on mówi, że nikt go o to nie pytał. No to on sam się nie wychylał, to nie odpowiadał na to pytanie. No wśród tych niepytających była też pani premier, inni ministrowie, no i dziennikarze. No i w ten sposób powstała ta historia o tym super tajnym raporcie. Tych historii jest więcej, bo mamy historię o przewozie broni, o migrantach z Rumunii, którzy mieli być ukryci w wagonach kolejowych, które teraz leżą porozrzucane na dnie Bałtyku i rdzewieją. No można je włożyć między bajki.
No ale coś z tym przemytem broni było na rzeczy, bo podobno jednak statki polskie przewoziły czy przemycały broń. Więc być może ta plotka, która poszła, że zatonięcie Heweliusza otacza tajemnica i że najprawdopodobniej, czy być może również z tego powodu, że znajdowała się tam przemycana broń, no ma jakieś tam uzasadnienie.
No oczywiście, każda teoria spiskowa ma jakieś podglebie, glebę, z której wyrasta. W tym przypadku nie wszyscy pewnie pamiętają, ale 93 rok to jest rok krwawej wojny domowej w środku Europy, na terenie byłej Jugosławii. I przemyt broni, który mieliby być uwikłani jacyś obywatele polscy albo służby specjalne, to może nie codzienność, ale kiedy wertowałem gazety z 93 roku, to padłem na masę takich historii. To często zakończonych zatrzymaniami dokonywanymi przez Urząd Ochrony Państwa i stawianiem prokuratorskich zarzutów. No dość powiedzieć, że na innym statku tego samego armatora, czyli na statku Inowrocław Euroafryki, w tym samym roku odkryto prawdziwy przemyt broni kałasznikowów, materiałów wybuchowych przechwycony w Irlandii Północnej. Pewnie w tym przypadku odbiorcą była Irlandzka Armia Republikańska. A pojęcie ładunek specjalny był dobrze znany na statkach polskich linii oceanicznych. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, że na Heweliuszu miałaby być broń. Szwecja jako państwo niezaangażowane, zupełnie neutralne, niezaangażowane w żaden konflikt, raczej odbiorcą tej broni nie było. A nawet jeśli taka broń w postaci karabinów czy jakiejś innej postaci miała w kontenerach znajdować się na Heweliuszu, no to w jaki sposób miała doprowadzić do zatonięcia promu? Powodem tego zatonięcia był nagły 30-stopniowy przechył, który się pogłębił, bo zaczęły się przewracać niezamocowane na dolnym pokładzie tiry, później wagony kolejowe. To powiększyło ten przechył, w końcu prom przewrócił się do góry dnem i zatonął.
Bo na przyczynę zatonięcia Heweliusza składa się nie tylko ten huragan junior, który wtedy szalał na Bałtyku. Składają się nie tylko te wady techniczne promu, ukrywane, źle przeprowadzone remonty, ale także też błędy popełniane przez ludzi, popełniane przez załogę. Wprawdzie całą winą chciano obarczyć nie tylko tego juniora, czyli huragan junior, ale także kapitana Andrzeja Ułasiewicza. No nie do końca chyba mógł się pan, rekonstruując te wydarzenia, zgodzić. Już o juniorze powiedzieliśmy, ile statków, które wpadły również w ten huragan, przetrwało, prawda, i nic im się nie stało. Błędy kapitana, no nie można wykluczyć, że popełnił jakieś błędy, ale czy był jedynym winnym? Czy współwinnym?
No tak, po tym, kiedy nikt nie chciał uwierzyć w tą oficjalną wersję komisji resortowej, że jedynym winnym jest huragan, do osądzenia tej sprawy wzięła się Izba Morska w Szczecinie. No i ona w orzeczeniu wieńczącym ten proces, wydanym w styczniu 1994 roku, orzekła, że poza huraganem odpowiedzialność za tę katastrofę ponosi kapitan Łasiewicz, który miał popełnić serię różnych błędów. Na przykład używał sterów strumieniowych, aby zapanować nad promem, tym samym spowolnił ten statek, to jeszcze bardziej przyczyniło się do utraty jego sterowności. I tu jest pewien problem, dlatego że kapitan Łasiewicz, jak wiemy, zginął. Zginęli wszyscy ludzie, którzy byli na mostku kapitańskim, z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem trzeciego oficera Janusza Lewandowskiego. Więc ta historia ostatnich chwil, a nawet kwadransów przed zatonięciem, oparta jest tylko i wyłącznie na słowach Janusza Lewandowskiego, które są nie do końca wiarygodne. Już w pierwszym protokole jego przesłuchania pojawia się taki znamienny akapit, zapis sporządzony przez przesłuchującego go sędziego Wunsza, który zwrócił uwagę, że on nie jest w stanie, ten trzeci oficer, tworzyć w ogóle chronologii zdarzeń. Kilka dni po katastrofie nie był w stanie opowiedzieć, co po kolei się działo na tym promie, że on zasłania się wielokrotnie niepamięcią, że jest denerwowany, tak jakby coś skrywał. Wiele osób mówiło mi, że ich zdaniem trzeci oficer, a on zmarł ponad 10 lat temu, do końca życia nosił w sobie jakąś tajemnicę. Uważam także dlatego, uważam, że ten pierwszy wyrok, nie tylko ja tak uważam, bo tak uważają przede wszystkim marynarze, ci, którzy przeżyli, który obarczał go częściową winą za tę tragedię, był niesprawiedliwy. To była chęć jakaś zrobienia z niego kozła ofiarnego. No, przypomnijmy, że już po drugim procesie, który odbył się w Gdyni, Izba Morska wypowiedziała się zupełnie inaczej, wydając właściwie rewolucyjne orzeczenie, bo Izba Morska w Gdyni powiedziała, że tego wieczora, 13 stycznia 1993 roku, prom Jan Heweliusz nie powinien w ogóle wypłynąć w morze, ponieważ był niezdatny do żeglugi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, miał nieszczelną furtę rufową, bo uszkodził ją 3 dni wcześniej. Po drugie, nieznany był właśnie jego środek ciężkości. Ja o tym mówiłem. Nie zrobiono na nim przed laty prób przechyłowych. On w ogóle nie powinien pływać.
No właśnie. I to wydaje mi się też sprawa kluczowa. Heweliusz w ogóle nie powinien wyjść tego dnia w morze. Tego dnia pewnie i następnego, dopóki nie przeprowadzono by prawidłowego remontu. A jednak komuś zależało na tym, żeby Heweliusz płynął. Zależało. Bo jeśli, no, słynne powiedzenie, prawda, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Więc w tym wypadku z pewnością chodziło również o pieniądze. Heweliusz jednak zarabiał. Jako prom samochodowo-kolejowy zarabiał na tym transporcie.
No oczywiście, to jest jedna z wielu tajemnic, których nie da się do końca rozwikłać. Mam na myśli to fatalne uderzenie o nabrzeże Wisztat 10 stycznia 1993 roku, czyli 3 dni przed wypłynięciem w ostatni rejs. Szwedzi, którzy pozwolili po tym wypadku, tam była specjalna inspekcja, i ci Szwedzi, kiedy zobaczyli, że Polakom udało się domknąć tą furtę częściowo, naprawić własnym sumtem tę furtę rufową, pozwolili, żeby wracał Heweliusz do Polski, ale sugerowali remont stoczni fachowy i przede wszystkim zgłoszenie tego wypadku do Polskiego Rejestru Statków, czyli tej instytucji, która miałaby się wypowiedzieć, czy on może dalej pływać, czy też nie może pływać. No i co mamy w dokumentach? W dokumentach mamy oświadczenie intendenta technicznego z firmy Euroafryka, już po katastrofie napisane, który mówi, że to kapitan, nie żyjący już wtedy, więc nie mogący się bronić, kapitan Andrzej Łasiewicz zbagatelizował to rozstrzelnienie furty rufowej, ten wypadek, i dlatego statek nie został skierowany na remont w stoczni, tylko przez 3 dni taka ekipa paroosobowa próbowała go naprawiać. Bezskutecznie zresztą, nie do końca udało mi się zlikwidować tą nieszczelność. No, z tego, co znam życie marynarzy, bo przypomnę, że mój ojciec był kapitanem, to kapitanowie nie są zainteresowani tym, żeby dowodzić niesprawnymi statkami. Natomiast armatorzy są zainteresowani zainteresowani tym, żeby statki cały czas pływały, bo skierowanie nawet na kilka dni do stoczni remontowej to są dodatkowe koszty, a dodatkowe straty to przestój niepływającego promu.
No i właśnie dlatego przez 16 lat niesprawny do końca Heweliusz, ulegający bez przerwy wypadkom, pływał. Aż przestał pływać właśnie 14 stycznia 1993 roku. W katastrofie zginęło 56 osób, 20 marynarzy i 36 pasażerów. Uratowało się 9 marynarzy. To bilans tej tragedii. Ale ta pana książka pokazuje nie tylko i zajmuje się nie tylko próbą wyjaśnienia katastrofy Heweliusza, ale pokazuje pan również w tej swojej książce, w tym swoim reportażu śledczym coś więcej. Pokazuje pan też Polskę czasu transformacji, tę Polskę lat 90., początku lat 90., tę Polskę też niewydolność państwa, ten system działania wielu instytucji, ten system, który tak płynnie przechodził z czasów PRL-u do nową ustrojową rzeczywistość i radził sobie różnie, albo radził sobie przyjmując te nawyki z tamtego również czasu, jakby niemożność odnalezienia się wielu instytucji w nowej rzeczywistości. No i ten rok 1993 przyniósł też najpoważniejszy kryzys rządzących postsolidarnościowych elit, o czym też pisze w swojej książce W transformacji po polsku Michał Przeperski. Więc pokazuje pan też tamten czas, trudny czas, o którym no tak dzisiaj nie bardzo już pamiętamy, czy nie chcemy nawet pamiętać.
No tak, tamta Polska bardziej przypominała jeszcze pod pewnymi względami PRL niż III Rzeczpospolitą. Kiedy przeglądałem gazety ze stycznia 93 roku, to trafiłem też na treść noworocznego przemówienia Lecha Wałęsy. On powiedział takie zdanie, że jesteśmy krajem w podróży do lepszego świata. Któryś z publicystów rozwinął tę myśl Wałęsy, dodając, że to jest podróż po wzburzonym morzu przemian. Wydaje mi się, że to zdanie jak ulał pasuje do tej tragedii Heweliusza. Bez wątpienia, gdyby do tej katastrofy doszło dzisiaj, to ilość ofiar byłaby zupełnie inna. No, warto przypomnieć, że wtedy, w 93 roku, nawet nie 3 lata po transformacji ustrojowej, Polska nie miała podpisanych umów z sąsiadami, czyli z Niemcami na przykład, czy Duńczykami, o koordynacji akcji ratowniczych na morzu. To była jedna z przyczyn tych tak wielkich rozmiarów katastrofy. Ja dość szybko wiedziałem, że to będzie książka nie tyle o samej katastrofie, bo tam jest więcej katastrof w tej historii, ile o tamtej Polsce, ale też o tych, którzy zginęli. Jedną z rzeczy, która mnie uderzyła, było to, że o ile sporo pisało się o marynarzach, którzy zginęli na czele z kapitanem, mają swoje różne tablice pamiątkowe, pomnik na cmentarzu centralnym w Szczecinie, nazwiska są pod pomnikiem tych, którzy nie powrócili z morza, to pasażerowie Heweliusza byli we wszystkich tych relacjach przez lata tylko liczbą 35, zresztą nieprawdziwą, bo zginęło ich 36, a nie 35. I to mnie bardzo uderzyło, bo przecież to marynarze mają taką pracę, że towarzyszy im w ciągu tej drogi zawodowej jakieś niebezpieczeństwo, no bo na morzach bywają sztormy, a czasami nawet huragany. No ale ci pasażerowie wsiadając na ten prom wiedzieli, że to tylko 8-godzinna prosta trasa. Mieli prawo czuć się bezpiecznie, a człowiek, który odpowiadał za ich bezpieczeństwo, czyli ochmistrz Edward Kurpiel, zapytany podczas procesu przed Izbą Morską w Szczecinie, jakie szanse na przeżycie mieli pasażerowie, on odpowiedział jednym słowem: żadne. To zrobiło na mnie duże wrażenie, kiedy przeczytałem to zdanie w protokole z tej rozprawy. Ich szanse były żadne, to za to odpowiada między innymi młoda III Rzeczpospolita.
Nie mieli właściwie praktycznie żadnych szans, zresztą pan też to opisuje, że ci ludzie, no właśnie ci pasażerowie, prawda, którym udało się wydostać na pokład, którym udało się też, no nielicznym dostać czy na jakąś tratwę, czy wskoczyć do morza, to po prostu często byli ubrani, no tylko w piżamy, czy we fragment ubrania, prawda, bo nie zdążyli się nawet ubrać. Ale też chciałabym właśnie zwrócić uwagę na tę liczbę ofiar. Zginęło 36 pasażerów, prawda, 20 marynarzy, 36 pasażerów. W końcowym fragmencie książki pan właśnie mówi o tej jednej osobie, która przez całe lata nie była odnotowywana. To chodzi o córkę jednego z kierowców, który płynął wtedy Heweliuszem. I pisze pan tak. W pierwszym oficjalnym nekrologu, który w lutym 93 roku PLO opublikowały w miesięczniku Namiary, też nie ma jej nazwiska. Po katastrofie panował chaos, podobnie jak podczas niej. Zresztą, kto wie, wygląda na to, że nawet oficjalna liczba ofiar Jana Heweliusza, którą po podają wszystkie źródła w tym encyklopedię, nie jest prawdziwe. I myślę, że może pan poczytać to sobie za sukces, ponieważ ja sprawdziłam w Wikipedii pod hasłem katastrofa Heweliusza jest już podana liczba właściwa pasażerów, którzy zginęli, czyli liczba 36. W przypisie, który towarzyszy tej liczbie, jest odniesienie do pana książki. Czyli zostało to poprawione jednak po wydaniu w tym roku przez pana książki Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku.
No tak, rzeczywiście tak się stało. To był trochę przypadek, że ja wpadłem na to, że liczba oficjalna, liczba ofiar katastrofy podawana przez wszystkie encyklopedie, czyli liczba 55, jest nieprawdziwa, bo w dokumentach prokuratorskiego śledztwa prowadzonego w Gdańsku znalazłem między innymi list, jaki napisał ambasador Austrii w Warszawie do prokuratora Ryszarda Paszkiewicza z Gdańska, w którym, mówiąc w skrócie, domagał się wyjaśnienia, co się stało z dwójką ich obywateli, Karlem Eichertem i jego córką Sylwią Eichert. Zwróciłem na nią szczególną uwagę, bo nie miała nawet wtedy 17 lat. Pewnie ojciec zabrał ją w taką podróż dla przygody. Towarzyszyła mu po prostu w tej podróży do Isztat. Później w innych dokumentach, już w Izbie Morskiej, znalazłem takie ostatnie podsumowanie odnalezionych ofiar tej katastrofy, bo te ciała były odnajdywane jeszcze po wielu miesiącach od katastrofy. No i tam wyczytałem, że ojciec i córka, te ich ciała zostały znaleziane, jedno, na, mówiąc krótko, na północy, drugie na południu, no, koło Bornholmu i na polskim wybrzeżu. No i ze zdumieniem odkryłem, że w oficjalnym nekrologu, który jest co roku drukowany w ogólnopolskiej prasie, on zamieszcza go tam armator Heweliusza, nie ma tej Sylwii Eichert, a powinna być. No i rzeczywiście jest tak, że dopiero po wydaniu mojej książki, już w tym roku, ten nekrolog został poprawiony i ta 17-latka znalazła tam swoje miejsce.
Bo ten nekrolog pojawia się co roku właśnie w rocznicę zatonięcia Heweliusza, no ale z tym zadośćuczynieniem, z tym wypłacaniem odszkodowań marynarzy, którzy zginęli na Heweliuszu, ale także innych, którzy zginęli, też bywało różnie. Armator przez całe lata uchylał się od odpowiedniego zadośćuczynienia. Dość powiedzieć, że dopiero w 2005 roku Euroafrika, 12 lat zatem po katastrofie, utworzyła Fundację Ludziom Morza i roztoczyła opiekę nad rodzinami marynarzy z Heweliusza, którzy zginęli w katastrofie. No to też coś mówi o, nie tylko o tamtym czasie już.
Tak, historia wdów z Heweliusza też jest bardzo tragiczna, bo nie wszyscy wiedzą, że w tamtym czasie i wcześniej, w czasach PRL-u, żony marynarzy często nie pracowały zawodowo. Jeśli miały dzieci, to było to praktycznie niemożliwe, bo męża nie ma w domu cały czas przez, powiedzmy, średnio 11 miesięcy w roku męża nie ma w domu. Trudno w takiej sytuacji było samemu radzić sobie z domem, dziećmi, jeszcze pracować zawodowo. Więc te wdowy z Heweliusza straciły nie tylko mężów, dzieci straciły nie tylko ojców, ale oni stracili jedynych żywicieli rodzin. Ich sytuacja była tragiczna, ponieważ te pieniądze, które oni dostali z tytułu tych takich zwykłych ubezpieczeń zawartych w miejscu pracy, były niewielkie. Więc dość szybko domagały się większych pieniędzy. Ale w sytuacji, kiedy jedynym winnym miał być huragan junior, czyli siła wyższa, a armator ani właściciel promu nie popełnili żadnych błędów, to te pieniądze, mi się mówiąc krótko, nie należały. Dlatego tak w takim napięciu czekały na kolejne wyroki izb morskich, które miały zadecydować, co tak naprawdę było przyczyną tragedii. A ostatni wyrok wydany przez odwoławczą izbę morską w Gdyni jest taki, że właściwie rozmył tę sprawę. W sentencji tego wyroku bardzo często pojawia się słowo prawdopodobnie albo zwrot nie sposób dziś ustalić. To również utrudniło ich tą sądową batalię odszkodowawczą i niektóre z nich dopiero po 15 latach od tragedii zawierały jakieś umowy. W jednym przypadku, jedna z bohaterek mojej książki, wdowa po cieśli okrętowym, ona zamknęła sobie za sobą historię Heweliusza, trzaskając drzwiami w jednej z sal szczecińskiego sądu, bo w tej sali prawnicy strony przeciwnej zaproponowali jej ugodę w postaci 5000 zł za śmierć jej męża Mieczysława Ostrzyniewskiego.
Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku. Jak państwo słyszą, ta książka Adama Zadwornego to nie tylko opowieść o tej katastrofie Jana Heweliusza. To była jedyna w całej historii polskiej marynarki handlowej utracona jednostka morska, w której zginęli wszyscy pasażerowie. Ale to opowieść nie tylko o tej tragedii. To opowieść także o początkach, trudnych początkach III RP. Nie tylko o tych, którzy odpowiadali za to, jak działał i dlaczego pływał Jan Heweliusz. Heweliusz, ale to książka również o ofiarach. Adam Zadworny, szczeciński dziennikarz, pisarz, autor książki Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, był naszym gościem. O Heweliuszu będzie pewnie jeszcze w tym roku głośno, bo powstaje film, serial Netflixa.
Tak, wiele osób na spotkaniach autorskich mnie o to pyta. Jest tak, że ja pisząc reportaż i Kasper Bajon pisząc scenariusz tego serialu Netflixa pracowaliśmy równolegle. No, język filmu jest czymś zupełnie innym, no bo tam mamy sekwencje, sceny, odpowiednią ilość zwrotów akcji i wymyślone dialogi. Reportaż jest czymś innym, ale ja byłem w kontakcie z ludźmi i z tą ekipą Netflixa. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami, kontaktami do świadków. Oni są trochę w lepszej sytuacji, bo po moim wydawcy i mojej żonie to właśnie dwójka filmowców, czyli Jan Holubek i Kasper Bajon byli pierwszymi, którzy przeczytali tą książkę, zanim jeszcze ukazała się drukiem. Natomiast ja z oczywistych powodów i tajemnicy, jaką jest objęta ta produkcja filmowa, scenariusza przeczytać nie mogłem.
No tak, jaki będzie film, o tym będziemy się mogli przekonać, ale my dziś w Dobrych Książkach oczywiście rekomendujemy tę książkę, znakomicie napisaną, wciągającą i bardzo drobiazgowo poprowadzoną rekonstrukcję wydarzeń z 1993 roku, ale nie tylko tamtych wydarzeń. Adam Zadworny, autor książki Heweliusz, tajemnica katastrofy na Bałtyku, był naszym gościem. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.